Wilhelm Rort, Małgorzata Żurakowska. Przebój sezonu. Część pierwsza.
Masz, czytaj. Czytaj. Nagrodę literacką znowu ci zdmuchnięto sprzed nosa. Czytaj.
Ciekawe, znowu kto inny? Jak nam donoszą, nagroda literacka za rok bieżący większością głosów.
Erasm Pęcherski, nasz znakomity twórca. No tak. Pęcherski otrzymał nagrodę literacką. No cóż, przepadło.
Naturalnie, że przepadło. Trzeci raz z rzędu otrzymują inni nagrodę, a ty sobie tkwisz przy biurku i czekasz, aż Rada Miejska przyjdzie do ciebie i powie uniżenie: pozwoli mistrz Borowicz, że złożymy u jego stóp nagrodę literacką naszego miasta.
Co ja jestem winien, że mi nie przyznano tej nagrody?
Co on winien temu? Nie, to świat się kończy. Siedzi Safanduła po 16 godzin na dobę i tłumaczy różne powieścidła angielskie za psie pieniądze i myśli, że z tego utrzymać można żonę i dorosłe dzieci. Czy ty nie mogłeś nałożyć garnituru i obejść całe jury jak Pęcherski? Nie. Nie, mój kochany, tak dalej być nie może. Masz 55 lat, więc nagroda literacka tobie się należała, a nie Pęcherskiemu, który jest od ciebie o 1,5 roku młodszy. Wkrótce dojdzie do tego, że nagrody literackie będą dawali pisarzom, którzy nawet nie ukończyli jeszcze 50.
Uspokój się. Pęcherski może bardziej trafia do umysłowości ludzi. Stary jestem. Dziś czuję, że już się wypaliłem. Napisałem 20 tomów, z których każdy jest zanotowany w historii literatury. To wystarczy. Teraz zarabiam na chleb, jak mogę. Nie męcz mnie.
Ja go męczę. Grant hiszpański. W końcu po obiednim oferują mu cykl reportaży kryminalnych, a jemu nie wypada. W gazecie do poduszki proponują mu wywiady ze sławnymi aktorami, ale hrabia odmawia na to listem pełnym impertynencji.
A co ja poradzę? Nie mam siły do walki. Pracowałem uczciwie 30 lat. Jestem uznanym pisarzem, więc u schyłku życia nie będę pisywać żadnych reportaży, faktomontaży, scenariuszy i jak tam to wszystko się nazywa.
Ale rzeczywiście, niech żona i dzieci cierpią niedostatek. Niech inni zabierają nagrody literackie, mają auta, wpływy i pieniądze, a mistrz Borowicz zatrzyma dla siebie uznanie. Kałamajski kupił swojej żonie Fiata i futro karakułowe za jeden tylko tekst do piosenki w tym sezonie. A Pęcherski? Za co myślisz otrzymał tegoroczną nagrodę? Za uznanie w oczach krytyków, czy za to, że przestał pisać o nadużyciach w Wydziale Opieki Intelektualnej?
Zostaw mnie w spokoju.
Do tej pory mogłeś jeszcze zadzierać nosa wobec Hamla, gdy ci proponował współpracę w Wesołej Papudze, ale dziś ja tę sprawę biorę w swoje ręce.
Ależ...
Nie ma żadnego ależ! Hamel dzisiaj tu będzie. Warunki, jakie ci oferuję, powinieneś przyjąć z pocałowaniem ręki. Oczywiście zgodzisz się też, żeby na plakatach było twoje nazwisko jako kierownika literackiego.
Kobieto, zmiłuj się. Ja kierownikiem literackim Wesołej Papugi? Ależ pomyśl tylko, co ludzie powiedzą, jak im w oczy spojrzę. Tyle lat pracowałem uczciwie. 20 tomów prozy, 6 dramatów.
Wiem, czysta i piękna karta w historii literatury. Czy tak? To wszystko o wiele za mało. 10% brutto w Wesołej Papudze więcej dla nas znaczy niż wszystkie twoje tomy i dramaty. Musisz się uwspółcześnić i iść z żywymi naprzód. Inaczej skończysz w przytułku dla ubogich, albo co gorsza, otrzymasz medal honorowy od społeczeństwa. Tak dalej być nie może. Absolutnie nie może.
Dobry wieczór. No i co? Nagrodę literacką znowu diabli wzięli? Wiesz co, stary, że czasem mam ochotę wyprzeć się znajomości z tobą.
Przestań, Lolu, proszę.
No to nie chodzi o to, czy ojciec mnie prosi, ale o to, że ojciec stale nas kompromituje. Od 3 lat stały kandydat do nagrody, którą corocznie kto inny dostaje. Czy ojciec myśli, że to należy do przyjemności mieć papę, o którym dzienniki wypisują? O, proszę. Niefortunny kandydat, pan Borowicz znowu przepadł. Pęcherski bije Borowicza o dwie głowy w finiszu literackim.
Mnie to nie obchodzi, co piszą o mnie dzienniki.
Naturalnie, że ciebie to nie obchodzi, ale nas... nas obchodzi.
Więc co ostatecznie ojca obchodzi? Trzęsienie ziemi w Japonii?
Mnie obchodzi o... to. To mnie obchodzi. Wiecie, co to jest? To jest najnowsze wydanie literatury profesora Konrada Mdleja. O! Przeczytajcie. Umiecie czytać? Zarys historii literatury polskiej od Sienkiewicza do Borowicza.
Ho, 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 ho.
To mnie obchodzi. Moje nazwisko zamyka wielki etap naszej literatury, niby słup graniczny. Rozumiecie to?
Ojciec nie docenia, że ta właśnie lekceważona przez ojca prasa tworzy opinię w kraju, a nie profesor Mdlej. Nie profesor Mdlej, autor książki, którą przeczyta kilku belfrów, popularyzuje ludzi, ale właśnie tacy jak mój przyjaciel Burszański, dziennikarz w Gońcu Pobiednim. Nie w Teatrze Narodowym zdobywa się obecnie sławę i forsę, ale w wesołej papudze. Nie zatęchłe pisma lansują obecnie autorów, ale właśnie ta przez ojca lekceważona praca. Jedna fotografia ojca w Gońcu Pobiednim. Jeden wywiad z ojcem w Puzonie Stołecznym. Jedna premiera w wesołej papudze. To więcej znaczy niż wszystko, co o ojcu dotychczas pisano.
Twój ojciec sądzi, że czysta i piękna karta w literaturze zupełnie mu do szczęścia wystarcza. O Hamlu i współpracy w Wesołej Papudze nawet słyszeć nie chcę.
Nie mogę. Pomyślcie tylko. Uczciwe nazwisko. 30 lat poważnej pracy. Nie wolno mi u schyłku życia kompromitować się. Mam dobre i zasłużone nazwisko w literaturze. To obowiązuje.
Otóż to. Otóż to, czy ojciec sądzi, że gdyby Hamlowi nie chodziło właśnie o to dobre i zasłużone nazwisko, to ofiarowałby 10% brutto z dochodów Wesołej Papugi? Wesołej Papudze potrzeba właśnie dla jej prestiżu dobrych i zasłużonych nazwisk. Czy ojciec wie, co to znaczy 10% brutto z tego teatru? To znaczy luksusowe mieszkanie, własne auto, komfort, kredyt, forsa, forsa i forsa. Rozumie ojciec?
Rozumiem, ale uwierzcie mi, nie mogę. Zmiłujcie się nade mną.
Chcesz zatem do końca życia tłumaczyć za grosze te parszywe romanse angielskie? Przecież i tak już od 8 lat nie napisałeś nic oryginalnego.
Ojciec stał się, prawdę mówiąc, nieproduktywny i musi to uwzględnić, mając rodzinę na karku.
Nie wypominam ci, Lolu, ale w pierwszym rzędzie ty mógłbyś mi zleść z karku. Musisz sobie poszukać jakiejś pracy.
O la la, cóż to dzisiaj tak energicznie? Jestem sportowcem i to mi wystarcza. Czytuje chyba ojciec, co pisze o mnie cała prasa sportowa?
Ja myślę o pracy, która by ci dała jakiś zarobek.
Mój kochany, nie obracaj kota do góry nogami. Powiedz nam... jak zamyślasz załatwić sprawę z Hamlem?
Niech się ojciec zdecyduje, póki jego nazwisko jeszcze coś znaczy. Hamel powinien tu być za chwilę.
No Boże, dlaczego mnie tak karzesz?
Tu żadne rozmowy z Panem Bogiem nie pomogą. Trzeba się zdecydować i koniec. A propos, nie ma ojciec przypadkiem 100 złotych?
Przecież dałem ci rano 50 złotych.
Cóż to znaczy 50? Kawiarnia, telefon, papierosy...
50 złotych to dla mnie dużo. Moje przekłady z angielskiego także już się kończą, a innych źródeł zarobku nie widzę.
W przyszłym miesiącu musimy zapłacić ratę za płaszcz i lisa Irmy. A jeśli nie zapłacimy znowu czynszu, gospodarz nas wyrzuci z mieszkania. Ja też muszę zapłacić dług honorowy, który zaciągnęłam w brydżu. Wyobraź sobie, Lolu, ciekawy wypadek. Putyłowa zalicytowała bez atu. Miałam w ręce 7 kar. To ja powiadam trzecie karo, a ona wtedy...
Niech mama mi głowy nie zawraca brydżem, gdy rozmawiamy o pieniądzach. Ja też mam długi w klubie sportowym.
Ludzie, czego wy ode mnie chcecie? Oszaleję przy was.
10% z Wesołej Papugi.
A o jakim znowu lisie dla Irmy mówisz?
Jako przyszła artystka filmowa nie może się ubierać gorzej niż Lora.
Ależ Lora jest córką bogatego przemysłowca, a ja jestem nędzarzem.
Trafił się okazyjnie niebieski lis, więc... wzięłam. 1050 złotych.
Zechciejcie wreszcie zrozumieć, że jestem u schyłku swych sił i nie mogę, choćbym chciał pracować więcej. Te przekłady z angielskiego daje mi Günther tylko z czystej litości. Tak jest?
tylko z litości. Zrozumcie, że nie jestem więcej zdolny do pracy twórczej i miejcie litość nade mną. Nawet spracowane bydle ma prawo do spokoju na stare lata.
Ech, chodź, Lolu, z ojcem nie ma co gadać. Dokończę ci historię z Putyłową. Otóż ja powiadam trzecie karo, ja na to rypię jej kontra, a ona re.
Darzy mi mama święty spokój.
Dobry wieczór, panie Günther. Tak, skończyłem właśnie Eleonorę Glin. Będzie 20 arkuszy druku. Tak. Chciałbym panu zaproponować kilka przekładów mniej u nas znanych autorów angielskich. Chętnie zabrałbym się do radykalisty Beresforda i konwertysty Mackenzie'ego. Co?
Nie rozumiem. Ależ dlaczego, na miły Bóg? Przecież dotychczas był pan zadowolony z moich przekładów, panie Günther. Tak. Tak, tak, tak. Rozumiem, ale niechże pan nie pozostawia mnie tak nagle bez pracy. Proszę?
Oczywiście, że kryzys.
Ja także bardzo żałuję.
Jak mogłeś? Zmarnowałeś mi życie!
Uspokój się, kochana.
Przez ciebie nie dostałam roli Soni w Przeklętej Krwi. Ja miałam ją grać, a teraz dowiaduję się, że dostała ją ta ruda małpa Lora.
Ta ruda małpa, jak ją nazywasz, ma bogatego ojca.
A ja jestem twoją córką, rozumiesz?
Oczywiście, ale to nie wystarcza. Decydują w tym wypadku sponsorzy, którzy właśnie od ojca panny Lory otrzymali pieniądze na wszystkie zdjęcia plenerowe.
Nie, diabli mogą wziąć człowieka. Rok czekałam na rolę Soni. Wszystkie moje nadzieje i cała przyszłość były złączone z tą rolą, a teraz przepadło. Wszyscy myślą, Bóg wie, jakie wpływy ma córka Borowicza. Ale to kłamstwo. Ruda Lora może więcej niż córka Borowicza.
Irma, o co ty właściwie masz do mnie pretensje?
Wiem, że to ty napisałeś do dyrektora Chapmana list polecający Lorę. Myślałeś, że to się nie wyda?
Faktycznie. Dałem pannie Lorze taki list, ale zapewniam cię, że nie wiedziałem. Ale uspokój się, moje dziecko. Nie wiedziałem. Prosiła mnie o kilka słów polecających, więc dałem. Nie wiedziałem, że tu chodzi o twoją rolę.
Niesłychane, niesłychane. To ojciec zamiast pomóc własnej córce, podstawia jej nogę z tą rudą małpą. Teraz opadła mi łuska z oczu. Nie na darmo przesiaduje ona tak często u ojca i udaje wielbicielkę jego talentu. Teraz domyślam się wreszcie, co ojca z nią łączy.
Ależ dziecko, co ty wygadujesz?
A po co ten rudy wamp przychodzi tu prawie codziennie? Może do mnie? Teraz to wszystko rozumiem.
Ale nic nie rozumiesz, moje dziecko. Lorę cenię jako panienkę na wskroś subtelną i zamiłowaną w literaturze. Tylko ona ma dla mnie słowa zachęty i współczucia.
Ach tak. Nie wiedziałam, że w tym wieku potrzebne jest jeszcze ojcu rudowłose współczucie. Proszę bardzo. Faktem jest, że zabrała mi rolę Soni dzięki poparciu ojca. Ale na to trzeba być twoją kochanką.
Krzywdzisz mnie, moje dziecko.
Jesteś podły.
Przecież ja nic złego nie chciałem.
Musi wreszcie się zdecydować. Tak albo tak. Wkrótce rozpoczynamy sezon, a Wesoła Papuga nie ma jeszcze kierownika literackiego.
Słuchaj, Hamel, powiedz mi prawdę, dlaczego ci tak zależy, aby starego ściągnąć do swojego teatru?
Potrzeba nam atrakcji. Coś nowego, coś ekstrawaganckiego, niezwykłego, rozumiesz? Pomyślałem więc o mistrzu Borowiczu. Czy ty wiesz, co znaczy jego nazwisko na afiszu w moim teatrze? Od razu będę miał u siebie sanktuarium i tradycję i powiew rzetelnej sztuki i placówkę rodzimej twórczości.
Nie licząc subwencji z Funduszu Reform Teatralnych.
To także. Machniesz mi artykuł do końca poobiedniego, co?
Pytanie tylko, czy Borowicz się zgodzi?
Dlaczego ma się nie zgodzić? 10% brutto z Wesołej Papugi to majątek!
Zabiłeś własne dziecko!
To skandal, co ojciec wyprawia!
Dobry wieczór panom.
Serwus! Ojcze, pan Hamel przyszedł w wiadomej sprawie.
Pozwoliłem sobie, mistrzu, niepokoić go raz jeszcze.
O,
nie szkodzi.
Pozwolisz, ojcze, że ci przedstawię swego przyjaciela, redaktora Gońca Poobiedniego, Burszańskiego, chlubę naszego dziennikarstwa.
A jestem szczęśliwy, że mam zaszczyt osobiście poznać mistrza.
Ja się cieszę.
Niechże panowie siadają.
To nie śmiemy, gdy mistrz stoi.
Siadajże, Janeczku, i nie krępuj panów.
Ależ proszę bardzo, proszę bardzo.
Pozwoliłem sobie zaprosić redaktora Burszańskiego, aby był obecny przy tym ważnym, historycznym, że tak powiem, momencie, gdy mistrz zechce ostatecznie zdecydować się na współpracę w naszym teatrze.
Mój mąż bardzo życzliwie odnosi się do tej propozycji. Prawda, Janeczku?
A tak. Tak, to jest właściwie... Nie. Nie mam najmniejszej chęci, to nie dla mnie. Wybacz pan, ale...
Wie, że się ojciec opamięta.
Może będziesz łaskaw nam wytłumaczyć?
Proszę mi wybaczyć. Jestem już starym człowiekiem i nie czuję się na siłach. Teatr współczesny, a raczej taki rodzaj teatru, jak pan prowadzi...
Co znaczy taki rodzaj?
Myślę o teatrze rewiowym. Nie czuję się na siłach.
Ależ przesada, kochany mistrzu, przesada. Mistrz, którego dramaty były grane w całym kraju i za granicą. Człowiek, który ma scenę w małym palcu. Zresztą, czy ja wymagam nadzwyczajnych rzeczy? Wystarczy, jeśli drogi mistrz da nam nazwisko na plakat i na inaugurację sezonu napisze cośkolwiek. Byle co.
Nazwisko mistrza opromieni, że tak powiem, cały teatr i zespół?
Dziękuję za uznanie, ale powtarzam, że ja się na tego rodzaju pracy zupełnie nie znam.
Tak nie trafia.
Mistrzu kochany, niechże pan nie odmawia. Ostatecznie mogę się zgodzić, aby zamiast nowoczesnego repertuaru mistrz dawał nam na każdy program coś klasycznego.
Jak to klasycznego? Nie rozumiem.
Na przykład patriotycznego. Na to do teatrów nikt nie chodzi. Do nas będą chodzić. Podpis żyjącego jeszcze mistrza Borowicza ściągnie tłumy. Dorobimy do tego trochę muzyki średniowiecznej, kilka schodów, grecki chór, balet duchów czy coś w tym guście i spokój w głowie. Proponuję żyłę złota, a mistrz się ociąga.
No właśnie.
Nie będę wyliczał ludzi, którzy na lekkim repertuarze dorobili się majątku. Myśli, kochany mistrz, że nie dałby rady na przykład nawet szlagierowej piosence? Z jego talentem? Wystarczy wziąć pierwszą lepszą nowość muzyczną z zagranicy i dopisać 3 zwrotki o miłości, tęsknocie, jakimś żigolaku, barze czy zdradzonym kochanku i szlagier gotów.
Cała Polska śpiewa taką prześliczną piosenkę. Zdradziłaś mnie, ach wszak.
A wie pani, ile Kałamajski, autor tekstu, zarobił na tej piosence?
Słyszałam. Kupił swojej żonie Fiata i futro karakułowe.
Nie tylko Fiata i futro. Jeszcze willę z basenem i rozwiódł się ze swoją żoną. Ja sam wypłaciłem mu przeszło 20 000 tantiem. Codziennie bity komplet, a na inauguracyjnym przedstawieniu był cały korpus dyplomatyczny oraz adiutant podsekretarza w Ministerstwie Poczt i Telegrafów z małżonką.
Czy chcecie, żebym się na starość ośmieszył? Przecież żaden z szanujących się ludzi ręki mi nie poda.
O, wielka strata. Ilu, myśli ojciec, jest teraz u nas szanujących się ludzi? Można na palcach policzyć.
Współpraca z naszym teatrem nie przynosi nikomu ujmy. Przeciwnie.
Nie chciałem pana obrazić. Bardzo przepraszam.
Co ty sobie właściwie wyobrażasz?
Zrozum. Nie mam teraz weny na pisanie.
A może mistrz znajdzie coś z dawniejszych, a niewystawianych dotychczas rzeczy?
Wyśmienicie. Zaadaptujemy to, skrócimy, dodamy, skreślimy coś niecoś, ja wyreżyseruję. Pójdzie. I tak według wymogów współczesnej teatrologii nie liczy się obecnie ani autor, ani aktorzy, ani sztuka, tylko reżyser. No, co?
Nie sądzę.
Nie, to nie.
Nie chciałam tego głośno mówić, ale zmuszasz mnie do tego. Otóż wiedz, że Irma z powodu odebranej jej roli Soni musi wyjechać choć na kilka tygodni z miasta. Czy masz na to środki? W przeciwnym razie Irma oświadczyła mi, że popełni samobójstwo.
Matko moja, co robić, co robić? Moje dziecko, moje biedne dziecko, co robić?
Podpisać kontrakt.
Przepraszam, pan coś wspominał, że nie muszą być koniecznie nowe rzeczy.
Oczywiście, byleby z podpisem mistrza.
O to mi właśnie chodzi. Kontrakt na 10% brutto roczne.
Jeszcze się namyślam?
Oczywiście. Ale wyjątkowe warunki zmuszają mnie. No, nie mam innej rady. Mam coś. Napisałem to niedawno. Nie wiem tylko, czy to się panom na coś przyda. Jednoaktowa sztuka o Napoleonie.
O Napoleonie? Bajecznie, cudownie. Biorę w cię.
Zatytułowałem Bitwa pod Waterloo.
Cudownie, ten tytuł to już połowa powodzenia.
Przedstawiłem Napoleona w kilku momentach jego życia, starając się pochwycić jego nastroje wewnętrzne.
Rozumiem. Czyli Napoleon w szlafroku.
Rzecz zaczyna się w momencie, gdy Napoleon po wzięciu Charleroi posyła marszałka Neya z połową armii przeciw Wellingtonowi. Klęska pod Waterloo to dramat starzejącego się człowieka. Nie wiem tylko, czy to się dla panów nadaje.
Ależ mistrzu, jestem zachwycony. Zobacz, mistrz, co ja z tego zrobię. Cacko, przebój sezonu. Podpisujemy kontrakt, co?
Oczywiście, że pewne zmiany reżyserskie muszą nastąpić.
Ależ to się rozumie. Proszę pomyśleć, co za sensacja. Na otwarcie sezonu Wesołej Papugi jako jeden z punktów programu sztuka Jana Borowicza pod tytułem Bitwa pod Waterloo w reżyserii Janusza Hamla. Co? Podpisujemy, mistrzu?
Miejże rozum, podpisz i sprawa załatwiona.
No, niechże ojciec nie gra roli dziewicy w noc poślubną.
O, tu, tu proszę podpisać.
Nareszcie.
Pozwoli, mistrz, że redaktor Burszański urządzi z mistrzem maleńkie interwiu dla gońca poobiedniego? Odpowie pan tylko na kilka pytań.
Nie potrzeba. Wywiad mam już gotowy. Dwie szpalty.
Jak to? Wywiad ze mną beze mnie?
To się tak robi. A zresztą może pan przejrzeć.
A co? Będzie sensacja? Jestem pani dobrodziejce niewymownie zobowiązany. I tobie, Lolu?
Masz może przy sobie 100 złotych?
Owszem, ale tylko jak twój ojciec wystawi czek.
Wiesz, nie wiedziałem, że jesteś takie bydle.
A ja o tobie wiedziałem. Zresztą palcie diabli, masz tu 10 złotych?
No, tak. Całkiem do rzeczy ten wywiad. Ale nie podobają mi się tylko te hymny pochwalne na cześć publiczności, które ja rzekomo wygłaszam.
Trudno. To pytanie, co pan sądzi o naszej publiczności teatralnej, jest obowiązkowe w każdym wywiadzie z ludźmi teatru. I trzeba tak na nie odpowiedzieć. Publiczność nasza jest najbardziej kochaną i teatralnie wyrobioną publicznością w świecie. Kocham się w naszej publiczności.
Wyśmienicie.
A teraz pozwoli jeszcze mistrz chwileczkę. O, tak, przyjemny wyraz twarzy.
Ale o co chodzi? Co się stało?
Już, dziękuję. Chodziło mi o najnowsze zdjęcie mistrza do wywiadu. Lecę do redakcji.
Przejdźmy do drugiego pokoju.
Niestety, pani dobrodziejko, 1000 spraw na mnie czeka. Proszę mi wierzyć, mistrzu, że wszystko będzie w najlepszym porządeczku. Zrobimy z tego przebój sezonu.
Chodźmy, Lolu. Chwała Bogu, że twój ojczulek zdecydował się wreszcie podpisać. Jeszcze chwila, Hamel byłby się rozmyślił. Muszę ci koniecznie dokończyć historię z Potyłową przy wczorajszym brydżu. Otóż ja jej rypię kontra, a ona re. Wyobraź sobie, tej szelmie udają się wszystkie impasy.
Bo mama grała jak szewc.
Ja grałam jak szewc, ty idioto ciężki. Jeżeli ja miałam w ręce 7 kar z dyską i waletem...
Proszę przyjąć te kwiaty od zawsze wiernej wielbicielki pańskiego talentu. A cóż to? pan się dąsa? Czyżby naprawdę pan się przejął tą nagrodą literacką?
Nie, nie. Chodzi mi o rzecz bardziej ważną. Pani wie dobrze, jak bardzo Irmę kocham. A jednak wyrządziła jej pani krzywdę.
Mówi pan pewnie o roli Soni w Przeklętej krwi.
Tak jest. Rolę tę miano nakręcić z Irmą. Teraz biedaczka odchodzi od zmysłów.
Mój ojciec zawarł kontrakt z Chapmanem na finansowanie tego filmu pod warunkiem, że ja otrzymam rolę Soni.
Panno Loro, z ust Irmy padły dziś słowa, które mnie głęboko krzywdzą. A panią obrażają. Nie powinna pani tu więcej przychodzić.
No, jeśli o mnie chodzi, to gwiżdżę na to, co Irma o mnie sądzi.
Irma posądziła mnie, starego człowieka, że jestem... Jakby to powiedzieć? Że jestem pani...
Kochankiem? Czy tak? No a gdyby tak było w rzeczywistości, to co?
Panno Loro, mógłbym być pani ojcem.
I to mi się właśnie podoba. Nie uznaję młodych mężczyzn. Pan mi się nie podoba wprawdzie jako mężczyzna, ale jako umysł, człowiek, duch. Jest mi pan bliższy, niż się panu zdaje.
Ależ, panno Loro...
Pan siebie nie docenia. Panu trzeba tylko bodźca, trochę ciepła i odrobinę serca, a ruszy się pan z letargu.
Podpisałem właśnie kontrakt do Wesołej Papugi.
No to świetnie. To umożliwi panu niezależny byt i powrót do formy. Cieszę się naprawdę.
Czy pani to serio mówi, panno Loro? Czy pani wie, co dla mnie po tylu latach poważnej pracy literackiej znaczy współpraca w Wesołej Papudze? Ależ to śmierć moralna.
Ej, bajki, mistrzu kochany. Współpraca w Wesołej Papudze znaczy dobrobyt, komfort, wygody. Ogolenie tej obrzydliwej brody, która z pana robi przedwcześnie dziadzia. Zamianę tego ubrania wujcia z prowincji na elegancki smoking i zamianę na szykownego i wytwornego starszego pana.
Ale niechże mnie pani zrozumie. Jak ja to uzasadnię, że na starość wstąpiłem do kabaretu.
Gratuluję panu.
Ależ pani nie mówi tego serio. Czy czytała pani, co pisze o mnie profesor Mdlej w swojej historii literatury? O, widzi pani? Zarys historii literatury polskiej od Sienkiewicza do Borowicza. Mogę pani przeczytać, co pisze o mnie?
Słucham, drogi mistrzu.
Aha. O, proszę. Jan Borowicz urodził się... Stąd przeczytam.
Pozwoli pan, że ja przeczytam? Borowicz przetwarza w swych genialnych dziełach rzeczywistość doby dzisiejszej na wizję przyszłości inaczej zorganizowanej w inny sposób moralnej. Wielki i genialny talent autora Mogiły i ofiar całopalnych każe w nim widzieć jednego z najciekawszych twórców ubiegłego dziesięciolecia.
Pokażę pani, co pisze przegląd literacki o tej książce. Zaraz przyniosę. Mhm.
Ach, to pan.
Co za spotkanie. Nie ma nikogo? Zapomniałem aparatu fotograficznego.
Borowicz jest w tamtym pokoju. Zaraz wróci.
No, to prędko, buzi.
Od 2 tygodni nie pokazałeś się.
No to chodź. Wstąpisz do mnie? Chcesz?
Dobrze, kociaku.
No, to jeszcze raz, buzi.
Jest, znalazłem. A, pan redaktor?
Bardzo przepraszam, zapomniałem aparatu.
Wybaczy, kochany mistrz, ale muszę niestety odejść. Pan redaktor właśnie zawiadomił mnie, że Chapman mnie szuka w sprawie scenariusza. Dalszą część literatury profesora Mdleja posłucham innym razem. Dobrze, mistrzu kochany?
Nie szkodzi. Przepraszam, jeśli panią znudziłem, ale
Ja naprawdę nie mam nikogo na całym świecie, kto by mnie chciał czasem posłuchać.
Wywiadzik z mistrzem idzie rano. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc. Amfitryoni w masce. Epokowe dzieło Borowicza. Jako twór wielowarstwowy z punktu widzenia teorii poznania. Rok 1919. Powieść Sztandar bez masztu. Drukowana w kwartalniku literackim. 1921. Minione echa. Nagrodzone na konkursie wydawców w roku 1923. A teraz Wesoła papuga.
Była to pierwsza część słuchowiska Przebój sezonu. Udział wzięli Tomasz Bielawiec, Jowita Stępniak, Daniel Salman, Nina Biel, Magdalena Zabel, Jacek Dragun, Jarosław Zoń, Wojtek Rusin, Paweł Ferenc, Mirek Majewski, Michał Czysz i Andrzej Matuła.